Za kilka dni będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia, które są zarazem świętami naszego człowieczeństwa. Chrystus, wchodząc w naszą historię, przyjął bowiem ludzkie ciało i naturę, a tym samym uwznioślił ją i uświęcił. Nawiązując do tego przełomowego momentu w historii zbawienia i historii ludzkości, Jan Paweł II w pierwszej swej encyklice pod tytułem Redemptor Hominis stwierdza za Soborem Watykańskim II, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Tę prawidłowość dostrzegali ojcowie Kościoła i starożytni pisarze chrześcijańscy, dość obszernie zajmując się antropologią, czyli nauką o naturze człowieka. Jednym z centralnych tematów, jakie podejmowali w związku z tym, było zdanie z Księgi Rodzaju mówiące o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To zdanie było punktem wyjścia do rozważań na temat związku człowieka z Bogiem, stosunku duszy do ciała, a także problemu wolności i grzeszności. Próbując wniknąć w tajemnicę człowieka, ojcowie Kościoła i starożytni pisarze chrześcijańscy sięgali do ówczesnej filozofii pogańskiej, zwłaszcza do nauki Platona. Jak więc rozumiano to kluczowe zdanie biblijne o obrazie i podobieństwie człowieka do Boga? Odnośnie do tego wyróżnia się dwie zasadnicze tendencje związane ze szkołami teologicznymi w Aleksandrii i Antiochii. Szkoła aleksandryjska, reprezentowana głównie przez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, siedzibę obrazu Bożego widziała przede wszystkim w duszy. W niej najbardziej odbija się obraz Boga. Dlatego zarówno święty Ireneusz, jak i święty Maksym Wyznawca nalegali, aby do obrazu Bożego włączyć także i ciało. Inni przedstawiciele szkoły aleksandryjskiej zajmowali stanowisko bardziej radykalne, upatrując Bożego obrazu nie tyle w duszy jako takiej, ale w jej najwyższej części, zwanej po grecku nous albo logos, czyli w umyśle. Dla innych tym szczytem duszy było serce, jako osobowe centrum człowieka. Z tej racji kontemplacja jako akt rozumu i serca prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Z kolei przedstawiciele szkoły antiocheńskiej istoty obrazu Bożego upatrywali w wolności i zdolności człowieka do panowania nad swoimi namiętnościami, a pośrednio także w zdolności do panowania nad stworzeniami. W ten sposób człowiek stworzony na obraz Boży przedłuża panowanie Stwórcy nad światem, co zewnętrznie wyraża się w jego wyprostowanej postawie zwróconej ku górze, ku niebu, inaczej niż zwierzęta na ogół pochylone ku ziemi. W obydwu tych interpretacjach podkreśla się jednak, że obraz Boga w człowieku to dzieło Ducha Świętego. Ten obraz tak głęboko wpisuje się w istotę człowieka, że można wprost powiedzieć, że jest naturalny, czyli stanowiący samą naturę, istotę człowieka. Wspaniałość tego obrazu zależy od stopnia uduchowienia, który jest rezultatem współpracy człowieka z mocą Ducha Świętego. Zdaniem Orygenesa, w chwili naszego zaistnienia otrzymaliśmy obraz Boży na kształt zarodka, który w ciągu życia należy w sobie rozwinąć, aż osiągniemy pełnię podobieństwa do Chrystusa. Stary Testament mówi o tym, że człowiek jest obrazem Boga, ale nie podaje żadnych szczegółów. Dlatego też ojcowie Kościoła i starożytni pisarze chrześcijańscy usiłowali odpowiedzieć, czyim obrazem jest człowiek. Najczęściej padała odpowiedź, że człowiek jest obrazem Chrystusa, który z kolei, jak pisze święty Paweł, jest obrazem Boga niewidzialnego. Takie stanowisko zajmowali ojcowie Kościoła piszący po grecku. Natomiast łacińscy ojcowie Kościoła, a wśród nich święty Augustyn, uważali, że człowiek jest obrazem całej Przenajświętszej Trójcy. To też w naturze ludzkiej winny znaleźć się trzy elementy odzwierciedlające trzy boskie osoby. Wskazywano między innymi na ciało, duszę i ducha. Nie znaczy to wcale, że są one względem siebie w jakiejś opozycji, lecz że wzajemnie się dopełniają. W pismach starożytnych pisarzy i ojców Kościoła zawsze to, co duchowe, jest niematerialne. Zgodnie z ówczesną filozofią, skoro dusza jest niematerialna, więc nie ma w sobie niczego, co mogłoby podlegać rozkładowi, więc ze swej natury jest nieśmiertelna. O nieśmiertelności duszy uczy także Biblia, ale wskazuje na zupełnie inne przesłanki. Przesłanki ściśle religijne, a nie metafizyczne, jak w przypadku filozofii pogańskiej. Otóż według Pisma Świętego życie należy do Boga żywego, a więc wszystkie istoty, w tym człowiek, mają je o tyle, o ile Bóg go udziela. On jednak nie ma upodobania w niczyjej śmierci. Nie po to stworzył człowieka, aby go uśmiercać, lecz aby człowiek cieszył się pełnią życia, nawet gdy jego ciało obumrze. Dlatego Bóg dał człowiekowi nieśmiertelną duszę. Ta cecha nieśmiertelności duszy ludzkiej to także przejaw obrazu Bożego w człowieku. W patrystyce, czyli nauce ojców Kościoła i starożytnych pisarzy chrześcijańskich, tym, co najbardziej ogranicza uczestniczenie w Duchu Świętym, a tym samym zaciemnia obraz Boży w człowieku i pozbawia nieśmiertelności jego duszę, jest grzech, zwłaszcza grzech ciężki. Wprawdzie obraz Boży w człowieku jest niezniszczalny, jednak grzech go przysłania, zaciemnia, pokrywa szkaradną maską, jak pisze święty Grzegorz z Nyssy, a nawet czyni człowieka podobieństwem do ziemskiego pana, czyli do diabła, jak sądzi Orygenes. Tym zaś, co oczyszcza i obmywa ów oszpecony obraz Boży w człowieku, jest woda chrztu świętego, a także łzy pokuty. Tylko na tej drodze, na drodze chrztu i pokuty, uczą ojcowie Kościoła, człowiek może odzyskać pełny obraz Bożego podobieństwa w sobie. Innym sposobem przywracania piękna obrazu Bożego w człowieku jest praktykowanie cnót. Temu zagadnieniu w starożytności chrześcijańskiej poświęcano dużo miejsca, nie bez związku z ówczesną filozofią grecką. Według Arystotelesa natura jest podstawowym sensem każdej rzeczy. Więc żyć zgodnie z naturą było dla niego pierwszą zasadą moralną. Zaś dla Platona natury duszy nie można oddzielać od natury wszystkiego, co nas otacza. A zatem żyć zgodnie z naturą dla starożytnych filozofów oznaczało być w harmonii ze sobą i z całym kosmosem. To z kolei wymaga systematycznego wysiłku, czyli praktykowania cnoty. Jest to pogląd bliski nauce Biblii. Dlatego ojcowie Kościoła chętnie go podejmowali, zwracając uwagę, że Bóg jako Stwórca ustanowił harmonię świata, do której człowiek powinien się dostosować. Zatem ich zdaniem iść za głosem natury, jak głosili filozofowie pogańscy, oznacza iść za Bogiem, wypełniać Jego wolę, wpisaną w naturę człowieka i naturę świata. Dziś takie stwierdzenie odczytalibyśmy jako skrajne przyzwolenie na hedonizm, czyli nieograniczoną pogoń za przyjemnością. Ale nie o to chodziło ojcom Kościoła. Dla nich być cnotliwym, a więc praktykować cnotę, rozumianą jako zdolność do łatwego i trwałego wybierania obiektywnego dobra, zawsze oznaczało szukać woli Bożej, oznaczało odkrywać Boży ład w świecie i pielęgnować Jego obraz w sobie. Jest to obraz Chrystusa, o którym święty Cyprian powiada, że jest omnium exercitium pietatis, to znaczy jest uosobieniem wszystkich cnót.